Witam Państwa serdecznie na wycieczce po centrum Częstochowy. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Stańmy tyłem do punktu informacji turystycznej, a następnie obróćmy się w prawo. Pójdziemy prosto aleją Najświętszej Maryi Panny. Skorzystajmy z traktu spacerowego wiodącego środkiem alei. Aleja jest główną ulicą Częstochowy, łączącą Stare Miasto z Jasną Górą. Naszym celem jest właśnie Stare Miasto. Spotkanie z Częstochową rozpocznijmy od mocnego uderzenia. Zwróćmy uwagę na budynek po lewej stronie. Czwarte liceum ogólnokształcące. Wszystko możesz tu znaleźć. Czwarte liceum ogólnokształcące. Granatowy sen. Granatowy sen. To refren jednej z najpopularniejszych piosenek rockowego zespołu T-Love, którego liderem jest Zygmunt Muniek Staszczyk. Piosenką tą rozsławił szkołę, którą sam ukończył, a którą my możemy teraz oglądać po lewej stronie alei. Patronuje szkole sam Henryk Sienkiewicz. Jego okazały pomnik widzimy przed budynkami. Przypominam, idziemy dalej prosto. Liceum jest najstarszą, mogącą się pochwalić około 150-letnią historią, szkołą średnią w Częstochowie. Wśród absolwentów nie brakuje osób bardzo znanych. W jej murach uczył się oprócz wspomnianego Munika Staszczyka na przykład Jerzy Kulej, dwukrotny mistrz olimpijski w boksie. Szkoła mieści się częściowo w XIX-wiecznych budynkach dawnego klasztoru sióstr Mariawitek, które musiały go opuścić po rozwiązaniu zakonu przez władze rosyjskie. Tuż za zabudowaniami szkolnymi zobaczą Państwo niewielki kościół poklasztorny. Obecność dużego, zwieńczonego ostrym łukiem okna witrażowego dowodzi, że świątynia jest neogotycka. Dalej, po drugiej stronie bocznej uliczki, pod numerem 54, znajduje się piętrowa kamienica, siedziba kurii metropolitalnej, w której urzęduje biskup częstochowski. Proszę kontynuować spacer prosto. Wszystkie budowle, które przed momentem Państwu pokazałem, zostały wzniesione w XIX stuleciu. Był to przełomowy wiek w dziejach miasta. W 1826 roku decyzją władz podporządkowanego Rosji Królestwa Polskiego utworzono z dwóch wtedy istniejących ośrodków miejskich, Starej i Nowej Częstochowy, jedną dużą Częstochowę. Centra obydwu miast połączono aleją Najświętszej Maryi Panny. Z czasem ulice zabudowano reprezentacyjnymi budowlami. Była ona także miejscem ważnych wydarzeń. Ostatnią narożną kamienicą po prawej, tym razem stronie, będzie tak zwana Popówka. Nazwę zachowała jeszcze z czasów zaborów, kiedy w domu tym mieszkali duchowni prawosławni. Obecnie ma tutaj swoją siedzibę Galeria Dobrej Sztuki, w której możemy zobaczyć stałą wystawę polskiego malarstwa i rzeźby XIX i XX wieku. A któż to przysiadł na ławeczce pośrodku alei, tuż przy samym placu? Tak, chodzi mi o tę filigranową kobietę z brązu. To Halina Poświatowska. Słyszeli Państwo to nazwisko? Oczywiście, to urodzona w Częstochowie jedna z najwybitniejszych polskich poetek XX stulecia, która głównym tematem swych wierszy uczyniła przemijanie i miłość. Proszę posłuchać choćby takiego, krótkiego, bez tytułu. Ptaku mojego serca, nie smuć się. Nakarmię cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca, nie płacz. Nakarmię cię ziarnem tkliwości, fruniesz. Ptaku mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Przed nami rozległy plac Biegańskiego. Przejdźmy ostrożnie przez przejście dla pieszych. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo w centrum placu. Stoimy na placu Władysława Biegańskiego. Wytyczono go w pierwszej połowie XIX wieku podczas wspomnianego już scalania Starej i Nowej Częstochowy. Projektanci chcieli uniknąć niepotrzebnych sporów ambicjonalnych, umiejscowili więc plac dokładnie po środku drogi między centrami tych dwóch starych miejscowości i nazwali rynkiem Świętego Jakuba. W tym symbolicznym punkcie wzniesiono nową siedzibę władz miejskich. To ten różowy gmach z cylindryczną wieżą. Ratusz z budynkami towarzyszącymi zaprojektował Franciszek Rheinstein, Niemiec, ale spolszczony. Zaproponował elegancki styl klasycystyczny, który później nieco zmodyfikowano. Uwagę przykuwa wieża zegarowa z galeryjką, na którą warto się wspiąć, by rozglądnąć się po Częstochowie. Ale jeszcze nie w tej chwili. Po prawej stronie ratusza widzą Państwo podobny stylistycznie, tyle że parterowy budynek tzw. odwachu. Stacjonowali w nim strażnicy miejscy. Kiedyś był także trzeci obiekt, areszt. Został jednak rozebrany. W ratuszu nie załatwią już Państwo żadnych spraw urzędowych. Od kilkudziesięciu lat ma w nim główną siedzibę Muzeum Częstochowskie. Proszę jeszcze spojrzeć na lewo od budynku dawnego ratusza. Stoi tam spory pomnik przedstawiający marszałka Józefa Piłsudskiego. Stoi od niedawna. Wcześniej, w czasach PRL, częstochowianie musieli oglądać w tym miejscu pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej, czyli wyrastającego wysoko ponad plac czerwonoarmistę z gałązką oliwną w dłoni. Zanim zaproponuję Państwu odwrócenie się tyłem do ratusza, jeszcze jedna ciekawostka. W 1887 roku za jego budynkiem uruchomiono pierwszą w Polsce elektrownię miejską zasilającą oświetlenie uliczne. Stańmy teraz plecami do ratusza. Po przeciwnej stronie placu wznosi się kościół. Proszę do niego podejść i tam się zatrzymać. Świątynia jest wyjątkowa, chociaż nie liczy zbyt wielu lat. Wybudowano ją niespełna półtora wieku temu. Jednak pierwszy obiekt sakralny stanął w tym miejscu już ponad 2,5 stulecia wcześniej. Pod koniec XVI wieku wzniesiono tutaj szpital dla chorych pielgrzymów, przy którym zbudowano kaplicę pod wezwaniem Świętego Jakuba. Po kilkudziesięciu latach i przytułek, i kaplicę rozbudowano. Proszę sobie wyobrazić, że odwiedził ją sam król Jan III Sobieski razem ze swoim świętującym urodziny synem Jakubem. Zbliżamy się do świątyni, przyjrzyjmy się więc jej dokładnie. Przyznają Państwo, że nie przypomina ona skromnej, przyszpitalnej kaplicy. Jest okazała, a do tego jakaś taka inna, niepodobna do większości katolickich obiektów sakralnych. Mają Państwo rację. Obecny kościół Świętego Jakuba wzniesiono pierwotnie jako prawosławną cerkiew pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. W jakich okolicznościach? Już objaśniam. Podczas zaborów kaplicą i przytułkiem opiekowały się wspomniane już siostry Maria Witki. Obiekty jednak niszczały. Władze rosyjskie szukały pretekstu, aby je rozebrać. Zrobiły to w ramach represji po powstaniu styczniowym. I wkrótce postawiły olbrzymią cerkiew, która miała przypominać Polakom, kto tu rządzi. Gmach ten jest ładnym przykładem budownictwa bizantyńsko-ruskiego. Typowe dla niego są chociażby te cylindryczne wieżyczki zwieńczone kopułami. W środku mogą Państwo zobaczyć charakterystyczne dla sztuki wschodnich chrześcijan polichromie. Proszę teraz podejść z powrotem na drugą stronę placu do różowego budynku ratusza. W drodze przez plac przedstawię Państwu jego obecnego patrona, Władysława Biegańskiego. Bardzo dobrze go tutaj wspominają. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Był wziętym lekarzem, ale na tym nie poprzestał. Mówiąc współczesnym językiem, można rzec, że dbał o promocję zdrowia. Stał na czele organizacji dobroczynnej, przyczynił się do założenia biblioteki publicznej, popierał krajoznawstwo, a do tego stale prowadził działalność naukową. Nietuzinkowa postać. Nic dziwnego, że wybrana przez mieszkańców miasta częstochowianinem stulecia. Jednak jego imieniem plac nazwano dopiero w roku 1957. Kilka wcześniejszych zmian patronów dobrze ilustruje skomplikowane dzieje Polski. Jak Państwo pamiętają, plac wytyczono w XIX wieku jako rynek świętego Jakuba. Tuż przed wybuchem I wojny światowej nazwano go Magistrackim. Nazwa się przyjęła, ale w latach 30. została zmieniona na plac Bronisława Pierackiego, ministra zamordowanego przez ukraińskich nacjonalistów. A później, przed Biegańskim, na tabliczkach pojawiły się jeszcze nazwiska Hitlera i Stalina. Jesteśmy przed ratuszem. W tym miejscu chciałbym zaproponować, o ile ratusz jest otwarty, co można sprawdzić na tabliczce przy wejściu, obejrzenie panoramy miasta z wieży ratuszowej. Jeśli się Państwo na to decydują, to proszę teraz wcisnąć pauzę, wejść na wieżę i tam wznowić nagranie. Witam Państwa na wieży dawnego ratusza w Częstochowie. Najpierw trochę statystyki. Pokonali Państwo 93 stopnie, wznosząc się na wysokość 26,5 metra ponad poziom gruntu. Proszę stanąć twarzą w kierunku któregoś ze znanych już nam obiektów, najlepiej kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba, stojącego po stronie północnej. Pod nami rozciąga się plac Władysława Biegańskiego, który zamyka efektowna bryła dawnej cerkwi. Przejdźmy nieco w lewo. Na zachodzie widzimy jasną górę ze wspaniałą, ponad 100-metrową wieżą kościoła klasztornego. Jeśli pójdziemy jeszcze dalej w lewo, staniemy tyłem do kościoła świętego Jakuba, czyli popatrzymy na południe. Tutaj proponuję odszukać wzrokiem wieżę nieodległej świątyni protestanckiej. To budowla neogotycka, stąd i hełm na wieży jest klasycznym ostrosłupem. Co ciekawe, z kościołem ewangelickim sąsiaduje nowa cerkiew prawosławna, przykryta kilkoma kopułami. I wreszcie kierunek wschód, czyli znowu kilka kroków w lewo, na stronę przeciwległą do jasnogórskiego klasztoru. Nie sposób pominąć olbrzymią bryłę archikatedry świętej rodziny. Stąd doskonale można ocenić jej potęgę. Na jej tle dobrze widoczna jest ceglana wieża ciśnień z obudowanym drewnem czworobocznym zbiornikiem. To zabytkowy obiekt starego częstochowskiego browaru. W oddali znajdują się kominy największych zakładów przemysłowych, czyli koksowni, huty Częstochowa, huty szkła i innych. Za nimi są już tylko zielone wzgórza, gdzie ukrywają się tajemnicze ruiny olsztyńskiego zamku. Proszę teraz zejść z wieży ratusza i opuścić jego gmach. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie, kiedy znajdą się Państwo z powrotem na środku placu. Witam ponownie na placu Biegańskiego. Proszę ustawić się tak, żeby kościół świętego Jakuba mieć po lewej, a ratusz po prawej stronie. Pójdziemy dalej prosto aleją Najświętszej Maryi Panny. Jeśli wspięli się Państwo na wieżę ratuszową, to wiemy już, że w gmachu ratusza znajduje się ekspozycja Muzeum Częstochowskiego poświęcona dziejom miasta i jego mieszkańców. Oczywiście to nie jedyna wystawa muzeum. Posiada ono bowiem wiele oddziałów. U stóp Jasnej Góry w parku Staszica znajduje się pawilon wystaw czasowych oraz Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Z kolei wielbiciele twórczości poświatowskiej z pewnością odwiedzą jej dom rodzinny. Przed nami przejście dla pieszych. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie. Tylko z braku czasu nie wymieniłem wszystkich muzealnych propozycji. Miłośnikom archeologii przypomnę jeszcze tylko o wizycie w rezerwacie archeologicznym w dzielnicy Raków. Powróćmy jednak na aleję Najświętszej Maryi Panny. Liczy ona około 1,5 kilometra długości. Mieszkańcy Częstochowy mówią o niej w liczbie mnogiej – aleje. Już bowiem w XIX wieku przyjął się podział traktu na trzy części – aleje pierwszą, drugą i trzecią. Trzecia ciągnie się pomiędzy Jasną Górą i Placem Biegańskiego, Już więc ją Państwo poznali. Teraz spacerujemy drugą, środkową. Jak już Państwu wspominałem, ulicę zaprojektowano w czasach, kiedy szykowano się do połączenia starej i nowej Częstochowy w jedno duże miasto. Trzeba przyznać, że projektowano z rozmachem. Jej szerokość wynosi 44 metry. Oczywiście nie wyglądała od razu tak jak dziś. Z początku obsadzono ją kasztanowcami, które później zresztą wycięto i zastąpiono lipami, klonami i jaworami. Czyżby przewidziano plagę złośliwego motylka, szrotówka, kasztanowcowiaczka? Przez długie dziesięciolecia aleja była zwyczajną bitą drogą, którą dopiero w okresie międzywojennym wybrukowano granitową kostką. Zwróćmy teraz uwagę na zabudowę ulicy. W większości pochodzi ona z ubiegłego stulecia, chociaż spotkamy też kamienice XIX-wieczne, różnorodne stylistycznie. Jedną z najpiękniejszych możemy właśnie podziwiać po lewej stronie. To ta jasno-zielonkawa, piętrowa budowla z numerem 34. Gmach jej wzniesiono na początku XX stulecia dla rosyjskiego Banku Państwa, nadając jej elegancki wygląd, który nawiązuje do architektury renesansowej. Przypominam, że idziemy dalej prosto. Wybór stylu nie był chyba przypadkowy. W końcu nowożytna bankowość rozkwitała właśnie w czasach renesansu. Na parterze mieści się obszerny hol z kasami. Po I wojnie światowej Bank Rosyjski został zastąpiony przez Bank Polski S.A. Ten zaś, po II wojnie, przez Narodowy Bank Polski. Upadek PRL przyniósł kolejnego lokatora, ING Bank Śląski. Z budynkiem wiąże się też ciekawa, kryminalna historia. W okresie międzywojennym rozgłos zyskały złodziejskie wyczyny niejakiego Szpicbródki. W bliższych nam czasach nakręcono nawet o nim film fabularny z Piotrem Franceskim w roli tytułowej, ale to tak tylko na marginesie. Szpicbródka to pseudonim Antoniego Stanisława Cichockiego, kasiarza stulecia. Przestępczą karierę rozpoczął jeszcze w carskiej Rosji. Później rozpruwał sejfy czeskie, austriackie i niemieckie. A na początku lat 30. ubiegłego stulecia przygotował skok na Bank Częstochowski, z którego chciał wygarnąć fortunę, nawet 10 milionów złotych. Razem ze wspólnikami nabył kamienicę sąsiadującą z tym gmachem. Przebijał się do niego przez grube mury. Zakupił palnik i ogromne zapasy tlenu do cięcia pancernych ścian kasy. Rozpracował system alarmowy. Wszystko na nic. Policja dorwała szajkę z szefem na czele tuż przed akcją. Szpicbródka otrzymał wyrok tylko 6 lat więzienia, bo w końcu do kradzieży nie doszło. Wyszedł przed czasem i kontynuował swoją działalność. Proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego skrzyżowania. W prawo odchodzi Aleja Wolności. W lewo Aleja Tadeusza Kościuszki. W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie narożne kamienice. Piętrową, mijaną właśnie po prawej stronie, oraz wyższą, z trójkątnymi szczytami, wznoszącą się po skosie naprzeciw. Tę po prawej stronie wzniesiono około 150 lat temu. Przed stuleciem zaprosiłbym Państwa do mieszczącej się w niej wtedy popularnej restauracji Jackowskiego lub do kina Odeon, które reklamowało się jako najstarszy kinematograf w Królestwie. Proszę przejść przez ulicę i iść dalej prosto. Na czas przejścia przez ulicę proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie. Przypominam, że idziemy prosto w kierunku coraz lepiej widocznych białych wież kościoła. Spójrzmy teraz na drugą wspomnianą narożną kamienicę po lewej. Zbudowano ją na przełomie XIX i XX wieku w duchu eklektycznym, czyli łączącym kilka różnych stylów. Od początku mieściła prężnie działające instytucje finansowe, stąd jej nazwa Kamienica Kupiecka. W 1917 roku na fasadzie umieszczono tabliczkę z nazwą Ulica Tadeusza Kościuszki. Wówczas Była to manifestacja patriotyczna. Częstochowa pozostawała przecież wciąż pod niemiecką okupacją wojenną. Z kamienicą sąsiaduje bezpośrednio nowoczesny gmach biblioteki. Kawałek dalej, na ławeczce, przysiadł nasz dobry już znajomy Władysław Biegański. Dlaczego pomnik znajduje się tutaj, a nie przy ratuszu? Po prostu wybrano miejsce chyba bliższe sercu doktora. W końcu przyczynił się do otwarcia biblioteki, a pracował niedaleko stąd, w szpitalu miejskim, o którym jeszcze zresztą powiem kilka słów. Tymczasem zwróćmy uwagę na mijaną po prawej stronie piętrową kamienicę z siedzibą banku PKO BP. Duże okna na piętrze zdradzają, że zbudowano ją w drugiej połowie XIX wieku na potrzeby teatru. Działał on tutaj do początków XX stulecia, by ustąpić miejsca kinu. W okresie międzywojennym gospodarzem obiektu został Bank Ziemian. Teraz mogę powrócić do tematu szpitala miejskiego. Ten skromny, ale ładny, klasycystyczny budynek wzniesiono według projektu znanego architekta Henryka Marconiego tuż po wytyczeniu alei. Początkowo nosił imię świętego Benedykta, później Maryi Panny. Niestety nie pokażę go Państwu, został rozebrany, a dziś na jego miejscu stoi galeria handlowa, którą widzimy na prawo od nas. Godny za to uwagi jest budynek po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko wspomnianej galerii handlowej. Jego wielkość, liczba pomieszczeń, duża sień wjazdowa i przyległa wozownia świadczą, że był to kiedyś zajazd, w którym odpoczywali pielgrzymi i kupcy. Co prawda budowla stanęła w połowie XIX wieku, ale miejska legenda podaje, że zajazd gościł nie tylko konfederatów barskich, ale i Fryderyka Chopina. Cóż, to jednak niemożliwe. Stary zajazd jest ostatnią budowlą na Alei Drugiej. Wkrótce będziemy spacerować pierwszą, wcześniej jednak przejdziemy wiaduktem nad linią kolejową. Z tak zwanym Wielkim Światem kolej połączyła Częstochowę w 1846 roku. Miasto było wówczas nieduże, zamieszkane przez mniej więcej 5000 mieszkańców. W dużej części Żydów, którzy dopiero pod koniec XVIII wieku uzyskali możliwość osiedlania się pod Jasną Górą. Kolej, czyli droga żelazna warszawsko-wiedeńska, przyczyniła się do przemiany Częstochowy z prowincjonalnego miasteczka w ludny ośrodek przemysłowy. Symbolem tej przemiany może być ta piękna, wysoka kamienica, która wznosi się na rogu po przeciwnej stronie alei. Postawiono ją w pierwszych latach ubiegłego wieku w duchu eklektycznym, z dominacją nawiązań do eleganckiej architektury renesansu. Jeśli dysponują Państwo dobrym wzrokiem, to na chorągiewce wieńczącej kopułę odczytają Państwo inicjały AF. Inwestorem kamienicy był bowiem Adolf Franke, niemiecki przemysłowiec, ewangelik, społecznik. Przechodzimy przez kolejne skrzyżowanie na wprost. Na czas przejścia proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po drugiej stronie. Musimy pamiętać, że sprawcami rozwoju gospodarczego Częstochowy, który miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku, byli przedsiębiorcy kilku narodowości i wyznań. Miarą ich sukcesu jest fakt, że na początku ubiegłego stulecia Częstochowa osiągnęła status czwartego pod względem wielkości ośrodka przemysłowego Królestwa Polskiego. Nie byle jakie osiągnięcie. Wspomnijmy więc wybranych przedsiębiorców niemieckich, żydowskich, a nawet francuskich. Chociażby taki Jean Mott, Francuz właśnie, wzniósł tutaj nie tylko fabrykę włókienniczą, ale i swój pałacyk. Niemcy Karol von Gelig i Julian Huch uruchomili fabrykę zapałek, dzięki czemu możemy dziś w Częstochowie zwiedzić unikatowe Muzeum Produkcji Zapałek. Natomiast Bernard Handke, założyciel Huty Częstochowa, był warszawskim Żydem, a do tego wyznania protestanckiego. Istna wieża Babel. Mamy więc hutę żelaza, zakłady włókiennicze, fabrykę zapałek. Duża różnorodność. Zapomniałem jednak wspomnieć o jeszcze jednej branży, która rozwinęła się pod Jasną Górą i przysporzyła miastu miano polskiej Norymbergi. Norymberszczyzną nazywano 100 lat temu przedmioty drobnej galanterii, jak na przykład grzebienie, guziki, zabawki czy medaliki. Od czasów średniowiecza w ich produkcji specjalizowała się właśnie bawarska Norymberga. A u progu XX wieku przedsiębiorczy Żydzi zasypali całe Imperium Rosyjskie norymberszczyzną z Częstochowy. W swoim fachu byli zresztą bardzo pomysłowi, często pionierscy. To właśnie tutaj uruchomiono pierwszą na ziemiach polskich fabrykę wyrobów z celuloidu, świeżo wynalezionego tworzywa sztucznego. Przebojem okazały się celuloidowe grzebienie. W tym miejscu warto wspomnieć, że na początku XX wieku ludność żydowska stanowiła około 1/3 mieszkańców miasta. Jej świat uległ zagładzie w wyniku Holokaustu. Podczas II wojny światowej Niemcy najpierw utworzyli w Częstochowie getto, a później większość żydowskich mieszkańców wywieźli do obozów zagłady lub zamordowali na miejscu. Częstochowscy Żydzi nie poddali się bez walki. W czerwcu 1943 roku niewielka grupa bojowników stawiła niemieckim żołdakom zbrojny opór. Wszyscy polegli. Śladem obecności żydowskiej w Częstochowie pozostał cmentarz na Zawodziu Dąbiu, jeden z największych na ziemiach polskich. Pomału dochodzimy do większego placu. Po jego przeciwnej stronie znajduje się biały kościółek. Zmierzamy w jego stronę. Proszę ostrożnie przejść przez skrzyżowanie. Znajdujemy się na placu Daszyńskiego. Przypominam, zmierzamy do Białego Kościółka. Tam się zatrzymamy. Historię częstochowskich Żydów zakończyłem wspomnieniem o ich cmentarzu w dzielnicy Zawodzie Dąbie. Tak się składa, że plac, na którym stoimy, przez wiele stuleci był także cmentarzem, tyle że chrześcijańskim. Tutaj właśnie grzebano zmarłych obywateli starej Częstochowy, miasta, którego dzieje rozpoczęły się w czasach średniowiecza. Gdybyśmy poszli prosto, wkrótce opuścilibyśmy plac, a biegnąca na wschód ulica Mirowska doprowadziłaby nas najpierw na niewielki stary rynek, gdzie w zależności od kierunku wędrówki ma swój początek lub też koniec pieszy, czerwony szlak Orlich Gniazd. Ów szlak, wyznaczony między Częstochową i Krakowem, przebiega przez teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pokazując jej największe walory krajobrazowe z potężnymi murowanymi warowniami na czele. Wędrując dalej ulicą Mirowską, po kilkudziesięciu krokach doszlibyśmy do mostu na rzece Warcie. Jak Państwo widzą i słyszą, pierwotna osada ukształtowała się przy ważnej przeprawie przez Wartę. Według legendy założył ją rycerz o imieniu Częstoch, zaś dokumenty potwierdzają jej istnienie już w 1220 roku. Historycy spierają się natomiast, kiedy Częstochowa otrzymała prawa miejskie. Najprawdopodobniej stało się to w drugiej połowie XIV wieku. Gród był naprawdę mały. Jego mury z basztami i bramami, które zresztą rozebrano po potopie szwedzkim w połowie XVII wieku, przebiegały skrajem obecnego placu Daszyńskiego. Z drugiej strony miasto ograniczały rozlewiska Warty. Przez stulecia częstochowianie korzystali z ciągłego wzrostu ruchu pielgrzymkowego, ostro konkurując z samym klasztorem, jak i z podjasnogórską osadą o nazwie Częstochówka, która w 1717 roku doczekała się awansu do pozycji miasta o nazwie Nowa Częstochowa. Obydwa te miasta połączono w jedną Częstochowę, przypominam, w roku 1826. Kiedy wytyczano Aleję Najświętszej Marii Panny, zaplanowano także utworzenie na terenie starego cmentarza tak zwanego Nowego Rynku, miejsca cyklicznych targów oraz początku Via Sacra, czyli świętej drogi na Jasną Górę. Taka jest geneza placu Daszyńskiego, którego zabudowa w postaci skromnych kamieniczek pochodzi głównie z XIX wieku. Na szczęście zachował się tutaj zabytek o wiele starszy. Kościół świętego Zygmunta, prezentujący się nam teraz w całej okazałości. Od XIV do końca XIX wieku był on świątynią parafialną dla wszystkich mieszkańców Częstochowy. Istniał jednak już 100 lat wcześniej, będąc przez wiek filią kościółka parafialnego na Jasnej Górze. Przyjrzyjmy się samej budowli. Obecny kształt zawdzięcza przebudowie z końca XVIII wieku. Wtedy to wzniesiono dwie charakterystyczne wieże. I z zewnątrz, i wewnątrz budynek ma charakter barokowy. Jedynie w prezbiterium odnajdziemy pozostałości starsze, gotyckie. Z prawej strony widzą Państwo przewiązkę z dwiema arkadami. Łączy ona kościół z XVII-wiecznym budynkiem klasztornym, należącym niegdyś do Paulinów. Proszę teraz stanąć tyłem do świątyni, a twarzą do placu. Na jego płycie dostrzegą Państwo pomnik Jana Pawła II i olbrzymi krzyż. Zdaje się, że papież idzie w kierunku Jasnej Góry szlakiem milionów pielgrzymów. W 1979 roku, podczas pierwszej wizyty w ojczyźnie, Jan Paweł II spotkał się z wiernymi diecezji częstochowskiej właśnie tutaj, przed kościołem świętego Zygmunta. Stańmy teraz tyłem do fasady kościoła. Na lewo powinni Państwo dostrzegać wieżę archikatedry. Udajemy się w jej kierunku. Przypominam, zmierzamy do archikatedry. Dopiero tam się zatrzymamy. Trasa naszej wycieczki prowadzi ulicą Krakowską, której przedłużeniem w przeciwnym kierunku jest Warszawska. To jedne z najstarszych ulic Częstochowy. Krakowska wyprowadzała oczywiście na szlak wiodący do dawnej stolicy Polski. A ulokowano przy niej w przeszłości punkt poboru myta, czyli specjalnego podatku obciążającego przejezdnych kupców. W XIX wieku ulica miała charakter rzemieślniczo-handlowy. W drugiej połowie tego stulecia w jej pobliżu powstały liczne zakłady przemysłowe, chociażby na terenie dzisiejszych dzielnic Raków, Ostatni Grosz czy Stradom. Do tragicznych wydarzeń doszło w pierwszych dniach kampanii wrześniowej, między innymi w okolicach ulicy Krakowskiej, Placu Daszyńskiego czy Placu przed Katedrą. Wydarzenia te znane są pod nazwą Krwawego Poniedziałku. 4 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu dopuścili się jednej z największych zbrodni na polskiej ludności cywilnej. W odwecie za strzelaninę, w wyniku której zginęło kilku żołnierzy, Niemcy zamordowali, często strzałem w tył głowy, być może nawet 500 przypadkowych Częstochowian, Polaków i Żydów. Przed nami otwiera się plac Jana Pawła II z potężną bazyliką archikatedralną pod wezwaniem Świętej Rodziny. Tym efektownym akcentem zakończymy wycieczkę po Śródmieściu i Starym Mieście. Jak pewnie Państwo pamiętają, przez stulecia jedynym kościołem parafialnym w samym mieście była świątynia pod wezwaniem Świętego Zygmunta. W XIX wieku, po połączeniu Starej i Nowej Częstochowy, w wyniku uprzemysłowienia rosła liczba ludności. Stary kościół nie mógł już pomieścić wszystkich wiernych. Podjęto więc decyzję o budowie nowej świątyni. Na miejsce jej postawienia wybrano plac w pobliżu cmentarza, na południe od kościoła świętego Zygmunta. Projekt przygotował warszawski architekt Konstanty Wojciechowski. Według zamierzeń nowy kościół miał być monumentalną budowlą neogotycką o długości około 100 metrów i wysokości wież sięgającej 80. Okazało się, że realizacja tak ambitnego projektu zajęła prawie 100 lat, bowiem budowę rozpoczęto w 1902 roku. W 1927 ukończono korpus budowli, a na dokończenie wież i nakrycie ich hełmami trzeba było czekać aż do roku 1997. Zbliżmy się do katedry i przystańmy przed jej fasadą. Przyznają Państwo, że robi wrażenie. Częstochowska Bazylika jest jednym z największych kościołów w Polsce. Jej gmach wymurowano z cegły na planie Krzyża Łacińskiego. Od frontu wznoszą się dwie wieże zwieńczone ostrosłupowymi hełmami. Elewację obłożono cegłą klinkierową, a detale wykuto w kamieniu. Ten kontrast dodaje kościołowi wiele uroku. Warto po zakończeniu naszego spaceru zajrzeć do wnętrza, gdzie wzrok przyciąga ołtarz główny w formie tryptyku, zaprojektowany przez Zygmunta Gawlika, witraże Adama Bunsza czy organy wykonane w krakowskim zakładzie Biernackiego. W kościele znajdują się liczne kaplice boczne oraz krypta grobowa biskupów częstochowskich. Tutaj ciekawostka. Jedna z kaplic zwana była kiedyś francuską. W okresie międzywojennym odprawiano w niej bowiem nabożeństwa w języku francuskim dla rodzin fabrykantów przybyłych do Częstochowy znad Sekwany. Wśród nich byli przodkowie słynnej aktorki Juliette Binoche. Dodam jeszcze, że archikatedrę dwukrotnie odwiedził papież Jan Paweł II. Na zakończenie naszej wycieczki wspomnę jeszcze tylko o znajdującym się w pobliżu Muzeum Produkcji Zapałek. Może pamiętają Państwo charakterystycznego czarnego kota na żółtym tle? Spacer do muzeum z miejsca, w którym się znajdujemy, zajmuje około 10 minut. Jeśli są Państwo zainteresowani zwiedzeniem obiektu, należy skierować się wzdłuż ulicy Ogrodowej, mijając kościół po swojej lewej stronie. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po Częstochowie. Zanim się pożegnam, chciałbym zaprosić, jeśli jeszcze Państwo nie skorzystali, na drugą wycieczkę po Częstochowie. Zaprowadzi ona Państwa do klasztoru jasnogórskiego i dalej do źródełka świętej Barbary. Gorąco polecam. Dziękujemy za wspólną wycieczkę, stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej. Najłatwiej dotrzeć tam tą samą drogą, którą tutaj przyszliśmy. Życzę udanego pobytu w naszym mieście.